Dobry wieczór, Anna Rempas. Za większością żeglujących mężczyzn stoją zazwyczaj ich życiowe partnerki. To dzięki ich pomocy, wyrozumiałości i tolerancji dla żeglarskiego szaleństwa wielcy żeglarze osiągają swoje sukcesy. Zapraszam dziś Państwa w pierwszej części swojej audycji do wysłuchania rozmowy z żoną żeglarza Zbyszka Gutkowskiego, panią Elizą Gutkowską. Tym razem projekt Zbyszka Gutkowskiego nie zakończy się sukcesem, bo Gutek przerwał swój rejs dookoła świata. Przed tygodniem poinformował o uszkodzonym kilu, który uniemożliwił mu dalszą drogę. Ale zanim dopłyniemy do końca, zacznijmy od początku. Rejs dookoła świata nie był nagłaśniany przez małżeństwo Gutkowskich. Po prostu Gutek wypłynął z Gdańska w rejs dookoła świata pod koniec grudnia ubiegłego roku.
To taka celowa była strategia, żeby się nie chwalić tym projektem?
Nawet nie, myśmy tak do końca nie byli pewni, czy aby na pewno nam się uda zebrać wszystkie fundusze, a już nieraz były takie sytuacje, że mówiliśmy, że gdzieś Gutek wystartuje w jakichś regatach, a to nigdy nie dochodziło do skutku, bo wiadomo, w pierwszej kolejności są potrzebne pieniądze na to, żeby móc dany cel zrealizować. Natomiast Gutka celem na pewno było zrobienie to, czego jeszcze do tej pory nie zrobił, czyli przepłynięcie świata dookoła bez zatrzymywania się samotnie. Bo to, że przepłynął świat w załodze, to, że przepłynął etapowo, no okej.
Generalnie wszystko szło zgodnie z planem.
To znaczy na pewno było najciężej było dopłynąć do Portugalii. Przelot, jak to chłopaki określają. No niestety, nasze morze, morze północne, naprawdę były bardzo, bardzo kiepskie warunki pogodowe. Dopiero gdzieś w okolicach portu Hiszpanii, Portugalii już się uspokoiło i myślę, że też te fale, które były na Morzu Północnym, bardzo dały w dupę tej starej łódce.
Ale on wiedział, że innej drogi nie ma.
Nie, no absolutnie. Jasne, że nie było. Nie było też możliwości tak naprawdę za bardzo wyboru terminu wypłynięcia. To był chyba najbardziej dogodny, bo analizowaliśmy to wcześniej od 2 tygodni, kiedy można wybrać ten moment i niestety przewalały się cały czas takie sztormy, że no przynajmniej na mapie w tym czasie nie było na mapie koloru brązowo-czerwonego, tylko był czerwony. Także to był tak naprawdę najbardziej korzystny moment na wypłynięcie. No ale niestety później oczywiście jeszcze Ocean Południowy już też niżej na Oceanie Południowym troszeczkę też sfatygowały. Kil zaczął się kiwać. To jest niestety nienaprawialne w żaden sposób w warunkach wodnych. Nie ma takiej opcji. Tak naprawdę w tej chwili musiałby wyciągnąć łódkę, zdemontować kil i być może nawet budować od nowa. Koszt kolosalny. Ale na polskie warunki, no być może przy polskich warunkach udałoby się nowy kil zbudować w okolicach 100 tysięcy złotych, może.
Problemy z tym kilem były?
No, problemy były z tym kilem w czasie, w samej końcówce regaty Velox Five Ocean, natomiast...
W którym roku?
To był maj 2011.
Czyli 6 lat temu.
6 lat temu. Natomiast później łódka została wyciągnięta, wyremontowana, nawet chyba ze 2 razy.
I ten kil był robiony od nowa? Czy to...
Nie, absolutnie nie. Kil nigdy nie był robiony od nowa. Z tego względu, żeby robić kil od nowa, trzeba po pierwsze ściągnąć konstruktorów z Francji, którzy tą łódkę budowali. I tak naprawdę zbudowanie kilu z powodzeniem wiązałoby się z budową go we Francji, nie w Polsce. Czyli no wtedy koszt myślę, że rośnie podwójnie.
Bo łódka była wybudowana w 90-tych latach, tak?
Tak, to była łódka budowana, o ile dobrze pamiętam, w 1992 roku na regaty Vendée Globe. Ona miała wtedy 2 maszty i nie miała uchylnego kilu. Ten uchylny kil został zamontowany później.
I ona wygrała wtedy?
Ona wygrała.
To jest ta pierwsza łódka Gutka, tak?
Tak, to jest ta łódka, która pierwsza, którą Gutek nabył na regaty Velox Five Ocean i to też, jak to zawsze u nas bywa, praktycznie na sam koniec. Drugie miejsce na niej zajął, także w ogóle dla tej łódki to był trapiony cały czas awariami w czasie regat.
I to były bardzo ważne regaty, bo to on jako pierwszy Polak osiągnął taką pozycję.
No tak, faktycznie. Raczej chyba, o ile dobrze Pamiętam to raczej, że żaden z Polaków nie startował w tego typu regatach wcześniej.
A proszę powiedzieć, jak wypływał teraz, to mówił coś o tym kilu? Nie. Rozmawialiście coś takiego, że gdzieś się tam w tyle głowy zapaliło światło? Nie. Ciekawe, co z tym kilem, czy on wytrzyma?
Absolutnie nie, z tego względu, że wszystkie elementy, które były najbardziej narażone na jakieś uszkodzenia, wszystko zostało gruntownie wymienione.
Czyli to tak naprawdę warunki sztormowe, Morze Północne,
Morze Północne,
przelot do Portugalii, to obluzował.
Tak, i później jeszcze ten Ocean Południowy, który zaczął się od razu silnymi sztormami, no niestety, no obluzował. Konstrukcyjnie po prostu już zwyczajnie kil.
Jeżeli Gutek wypływa, to jak często byliście na łączach w ogóle?
No akurat w tej chwili łącze było wyjątkowo dobre, bo mogliśmy sobie pozwolić na rozmowy przez Skype'a, na rozmowy przez Facebook, ale tak naprawdę Skype był najbardziej korzystny, bo to było natychmiastowe połączenie, bez żadnego zrywania, bez żadnych zakłóceń.
Codziennie rozmawialiście podczas jego...
Parę razy dziennie.
I było wszystko w porządku do którego dnia stycznia?
Tak naprawdę to Gutek w poniedziałek zaczął mówić, że coś jest nie tak z kilem, że się kiwa przód, tył, nie na boki, przód, tył. Zastanawiał się, czy jeszcze jest w stanie coś z tym zrobić, czy jeszcze jest w stanie coś, cokolwiek z tym zrobić i tak naprawdę decyzję podjął we wtorek już, oficjalną, że nie da rady, to nie jest nic, co by mógł dokręcić, przykręcić, wzmocnić czymkolwiek. Nie było takiej sytuacji.
Czy on od razu to powiedział?
Gutek ma dwa różne sposoby mówienia cześć. I od razu wiadomo, że coś jest nie tak. No więc jak mówi cześć, ja mówię, aha, dobra, co się dzieje? Nie siedzisz w tratwie, nic ciebie nie uszkodziło. Mówię, to co się dzieje? No kill. Ja mówię, o. Nie ukrywam, że po prostu, nie wiem, które z nas bardziej to źle zniosło, bo ja miałam taki moment, że po prostu siedziałam pod kołdrą praktycznie przez 2-3 dni i nie chciało mi się kompletnie stamtąd wychodzić.
Ale jak już powiedział, no kill, to pani pewnie pociągnęła temat, co jest? I on
tak, pytałam się, jak to wygląda, czy kill, czy to są jakieś elementy, które są mocowania killu, czy to znowu jest sam kill, to co jest już na stałe. No jak stwierdził, że to jest to właśnie ta część, która jest kompletnie niewymienialna. No to.
I on już zadzwonił z tym, że kończy? Nie. Czy jeszcze się, naradzacie się? Naradzaliście się?
Rozmawialiśmy przez cały dzień. Dobę rozmawialiśmy na ten temat. Poniedziałek, jeszcze wtorek.
I kto powiedział, to kończymy ten rejs?
No Gutek, to do niego zawsze należy ostatnia decyzja.
Pani go nie odwodziła, nie mówiła, może jeszcze nie, spróbuj. Jak to jest? On decyduje, czy pani się radzi, czy pani ma jeszcze jakieś słowo?
Nie, ja mogę się spytać, czy naprawdę jest to niemożliwe z takim uszkodzeniem popłynięcie dalej. No ja niestety nie jestem żeglarzem, więc ja nie mam takiej wiedzy jak on i nie jestem w stanie ocenić danego uszkodzenia. To decyzja tak naprawdę zawsze finalna należy do niego. Ja mogę się z nią nie zgadzać, mogę ją popierać, ale decyzja jest jego.
I jak on to powiedział?
Powiem szczerze, nawet Iwanka, proszę cię, nie szczekaj, nie przeszkadzaj. O, to jest, ona ma bardzo dużo do powiedzenia dzisiaj, wyjątkowo. Nie pamiętam nawet, co Gutek powiedział dokładnie. Byłam tak po prostu zszokowana tym, że zwyczajnie koniec, że nawet za bardzo to mnie nie docierało to, co on mówił. I nie ukrywam, że później przez kolejne 2 dni nawet nie byłam z nim w stanie rozmawiać.
Czyli nie rozmawialiście potem?
Nie, no rozmawialiśmy, ale na pewno z mojej strony nie była to taka zwykła rozmowa, tylko no nie przechodziło mi przez usta. Za każdym razem, jak tylko słyszałam Gutka, który wiem, że już płynie w tym momencie do Kapsztadu, to cały czas było gdzieś tam cholera. No po prostu nie przeżyję. Może jak do mnie nie będzie dzwonił, to może jakoś to przełknę, ale... On miał w okolicach 500-600 mil, jak podjął decyzję, że kończy.
Ale
w tej chwili stoi sobie już w Kapsztadzie.
Czyli dopłynął?
Tak, tak. Dopłynął w okolicach godziny 3-4 naszego czasu.
Ale z tym ruchomym kilem?
Z tym ruchomym kilem. Bez żadnej asysty, naprawdę nie trzeba było nikogo wołać. Dopłynął już znajomi, którzy zresztą poznaliśmy w czasie regat Velux Five Ocean. popatrzyli tak z góry sobie na ten kin i mówią, no tak, no, tego się nie da.
I decyzja była dobra.
Tak, decyzja była dobra. Powiedzieli, że absolutnie to jest najlepsza decyzja. Zresztą dokładnie z prawie identycznym uszkodzeniem teraz w czasie Regat Wendeglob wylądował Pier B w tym samym miejscu.
I teraz ile czasu tam zostanie, kiedy wróci do kraju?
Tak naprawdę Gutek w tej chwili będzie czekał na jednego z naszych kolegów i on ma chyba przylecieć, o ile dobrze pamiętam, w środę. I myślę, że w okolicach końca tygodnia będą wracać już do Polski. Nie będą, absolutnie nic nie będą się bawić w żadną naprawę tam, no bo wiadomo, koszty. Gutek nigdy nie zdecydował się na to, żeby zostawić łódkę. Tak, no trudno, nie sprawdziłaś się, to zostajesz, cześć. Dla niego to jest zawsze kawałek jego życia. Zresztą ja też sobie nie do końca wyobrażam, że mógłby zrobić coś takiego babci. Będą płynęli we dwójkę. Będą płynęli powoli we dwójkę, tak spokojnie, jak tylko jest to możliwe. Z tego to Gutek analizował prognozę pogody do przodu jakieś ze 2 tygodnie. To mówi, że akurat płynięcie do Europy będzie na pewno spokojniejsze niż okrążanie świata dołem.
Eliza Gutkowska czeka na męża, który płynie z Kapsztadu do Gdańska. W domu na pewno się nie nudzi, ale o swoim domowym wizerunku żony żeglarza opowie Państwu niebawem w kolejnej naszej audycji. A ja żeglarskie i marynarskie małżeństwa, obiecuję Państwu, będę promować w naszej audycji. Być może dobrą okazją będzie właśnie powrót Gutka do Gdańska. A za chwilę Krzysztof Dębski opowie Państwu o tym, jak wyglądał będzie rok Zaruskiego w Polsce, a właściwie bardziej na Pomorzu. Tegoroczny sezon żeglarski zostanie w całości zadedykowany Mariuszowi Zaruskiemu. Polski Związek Żeglarski zainaugurował obchody roku generała Mariusza Zaruskiego, urodzonego 150 lat temu żołnierza Legionów, taternika, pioniera polskiego żeglarstwa morskiego, wychowawcy młodzieży oraz działacza społecznego. Wczoraj uroczyste obchody rozpoczęły się w Warszawie. Oprócz władz Polskiego Związku Żeglarskiego udział wzięli w nich m.in. przedstawiciele Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego i uczniowie kilkunastu szkół z całej Polski, którym patronuje Zaruski. Pomorze również włączyło się do tych obchodów, mówi Krzysztof Dębski z gdańskiego Mosiru.
Tak, Polski Związek Żeglarski ogłosił ten rok rokiem Zaruskiego. Były nawet plany, by oficjalnie w rezolucji Parlamentu Polskiego taki rok został ogłoszony. Natomiast na pewno przez cały rok wiele wydarzeń w związku z tą rocznicą, przypomnijmy 150. rocznicą urodzin generała Mariusza Zaruskiego, będzie się odbywało. My ze swej strony będziemy chcieli tutaj zadedykować mu cały sezon żeglarski. Mamy bardzo ambitny plan udziału w całym cyklu Regat Tall Ships Races, a nasz kapitan ambitnie ma zamiar ten cykl wygrać, więc będziemy te uroczystości, te wydarzenia dedykować Mariuszowi Zaruskiemu, ale też i okolicznościowy znaczek Poczta Polska wydała. Będzie przez Polski Związek Żeglarski gazetka uruchomiona, poświęcona Mariuszowi Zaruskiemu. Będą konkursy dla młodzieży i różnego rodzaju aktywności, które będą ten fakt 150. rocznicy urodzin święcić.
I my będziemy o tym mówić, ale też chciałabym tą dzisiejszą rozmowę poświęcić wydarzeniom sprzed lat, kiedy to okazało się, że miasto Gdańsk staje się właścicielem, armatorem żaglowca.
Staraliśmy się posiąść wszelką dostępną wiedzę, dokumentację, no, stworzyć również podwaliny pod odbudowę tego statku, no, uwzględniającą współczesne realia i w szkutnictwie, i w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i tej techniki.
Ile już lat Zaruski pływa wyremontowany?
No właśnie, to się wydaje, że historia nie jest taka odległa, ale jednak no, za nami już 4 sezony żeglugi, więc tym żyje.
Czyli to minęło.
No dokładnie. Teraz już w tym sezonie mamy bardzo ambitny zakres prac konserwacyjnych, bo mamy 5-letni przegląd odnowieniowy PRS, także statek już taki swój całkiem taką poważną kartę historii zdążył obrócić. Natomiast tak, rzeczywiście, no, od roku 2000, chyba końcówki roku 2008, a tak naprawdę odbudowa zaczęła się w 2009, gdy ja do tego projektu trafiłem, do 2012 roku, a początków nawet 2013, jeszcze z korektą balastu, żeśmy ten statek odbudowywali. No, o pieniądzach można mówić w jakimś tam wymiarze finansowym. Odbudowa, jeśli dobrze pamiętam, pochłonęła około, razem z zakupem żaglowca, około 6,5 milionów złotych. Natomiast no, dla polskiego żeglarstwa, dla nas, dla spadkobierców idei kształcenia morskiego i żeglarskiego młodzieży, jaką stworzył generał Mariusz Zaruski, no, ten statek jest bezcenny i dla wszystkich, którzy się przez tych kilkadziesiąt lat jego morskiej służby przez jego pokład przewinęło.
Ile tych rejsów już było po remoncie? Kto na nim popłynął? Gdzie płynęliście i jakie to były porty?
Ho,
pamiętasz? Tak z głowy?
Chciałoby się powiedzieć, ho, ile tego było. Naprawdę w każdym sezonie żeglujemy, no tak myślę, że mocno mówiąc z głowy, mocno tej statystyki tutaj nie zafałszuję. W każdym sezonie, było tych sezonów 4, wykonujemy około 30 rejsów krótkich, zarówno takich zatokowych, jednodniowych, szkolnych, jak i rejsów pełnomorskich, 7, 8, 10-dniowych, 3-tygodniowych. Nasza najlepsza w sezonie wyprawa, czyli Gdańska Szkoła pod żaglami, na którą bardzo serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich. Około 30 rejsów, około, ja wiem, 6-7 tysięcy mil morskich w każdym sezonie i ja myślę, że tak około 1000-1500 w tym sezonie, nawet bardzo ambitnym sezonie, gdzie program edukacji morskiej gdańskiej oprze się również o Zaruskiego, liczymy nawet na 2000 uczestników, a już tych, które go zwiedziły w zwiedzaniu szkolnym czy na imprezach żeglarskich, zlotach, to naprawdę grube tysiące osób, które miały kontakt z tym pięknym statkiem.
No i mamy rok Zaruskiego, a jeśli ktoś chciałby na Zaruskim pływać, popłynąć w nowym sezonie, to przede wszystkim wszystkie informacje znajdzie na stronie internetowej, tak?
Tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo łatwy do zapamiętania adres www.zaruski.pl. Również te same informacje staramy się publikować w medium społecznościowym o innym profilu, o innym zasięgu, czyli na Facebooku. Niemniej jednak zapraszamy na stronę zaruski.pl. W tym sezonie, idąc za wzrostem zainteresowania żeglarstwem ze strony mieszkańców Gdańska czy turystów przebywających tutaj w sezonie wakacyjnym, przygotowaliśmy 3 rejsy, darmowe rejsy zatokowe, jednodniowe rejsy promocyjne pod hasłem Poznaj Generała. W tym sezonie to będzie miało podwójne znaczenie, takie sentymentalne z uwagi na tę rocznicę urodzin. Oraz 2 rejsy pełnomorskie z otwartym naborem, czyli właściwie w drodze zgłoszeń poprzez stronę można w takim rejsie wziąć udział przy spełnianiu tam minimum kryteriów organizacyjnych. Rejsy pełnomorskie, no, z taką naprawdę już prawdziwą żeglarską przygodą i jednym z nich, co będzie na pewno bardzo znaczącą gratką, będzie ostatni finałowy etap regat Tall Ships Races z Kłajpedy do Szczecina. Będzie to bodaj 8- czy 9-dniowy rejs, także naprawdę będzie można w doborowym towarzystwie, w świetnej imprezie wziąć udział. No i jeśli nasz kapitan swoje tutaj zamiary będzie chciał ambitnie zrealizować i wygrać te regaty, no to będziemy płynęli do Szczecina na pozycji lidera i mamy nadzieję odebrać tam nagrodę, jak to było w Tall Ships Regata w 2015 roku.
Ten rejs Poznaj Generała, ten taki zachęcający, promocyjny, to w jakich miesiącach się odbędzie i ile czasu potrwa?
No właśnie, rejsy promocyjne Poznaj Generała, one odbędą się 3 w sezonie. W tej chwili z pamięci nie będę umiał tego powiedzieć. Pierwszy jest chyba w czerwcu, drugi w sierpniu i ostatni, jeśli się nie mylę, we wrześniu. Wszystkie te daty będą opublikowane w kwietniu już w takim pełnym planie rejsów, który na stronie opublikujemy.
Ile osób może popłynąć?
Około 30 osób, no bo statek zabiera w taki rejs jednodniowy 36 osób, ale musimy mieć troszeczkę załogi pokładowej i tej oficerskiej. Natomiast około 30 osób jesteśmy w stanie zabrać takich właśnie turystów czy mieszkańców, którzy by chcieli tej przygody pod żeglami Zaruskiego posmakować.
W kwietniu w Gdańsku odbędzie się poświęcona Mariuszowi Zaruskiemu konferencja naukowa.
Pomorski Związek ustanowił również nagrodę imienia Zaruskiego, przyznawaną osobom oraz instytucjom, które w sposób szczególny nawiązują swoją działalnością do postaci patrona. Obchody zakończą się w październiku w Zakopanem. Infrastrukturę wodną w Polsce czeka rewolucja. Konwencja AGN zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej czwartej klasy żeglowności. My tym tematem zajęliśmy się częściowo dziś w mojej audycji po godzinie 14. Pytałam publicystów morskich, co sądzą na temat planów ministerialnych. A teraz o kwestiach modernizacji wodnych szlaków porozmawiam z żeglarzami, z Andrzejem Szrupkowskim i Władysławem Cebulą z Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej. Zachęcam Państwa do wysłuchania ich opinii.
Wiem Pani, ja się nie przyznam tutaj, ile mam lat, natomiast żyję już trochę i nie powiem, że to jest, że któryś raz z rzędu zadano mi to pytanie, bo wcześniej mnie nikt o to nie pytał. Natomiast jestem obywatelem świadomym i przez czasy wczesnego PRL-u, znaczy nie, środkowego PRL-u, o tak powiedzmy, do dnia dzisiejszego, co się pojawia nowa ekipa, to zajmuje się tym problemem. Z takim skutkiem, jakim widać. To znaczy są skutki, bo na przykład zapora we Wrocławku powstała w związku z tym. Poprzednio pan prezydent Komorowski ogłosił program Wisła, który jest realizowany, nawet w ramach niego uregulowano ujście Wisły do morza. Dobrym skutkiem, miejmy nadzieję, pod warunkiem, że da się ten stan utrzymać.
Czyli nie odwracały się poprzednie władze tyłem do na przykład rzeki?
Nie, tylko problem jest tak złożony, a my jesteśmy narodem rolniczym, i dlatego ukuło się w naszym środowisku porzekadło, że bylibyśmy mistrzami świata w żeglarstwie pod warunkiem, że dałoby się go uprawiać na pługach. Więc ja tu więcej na ten temat nie będę mówił. Nie da się ukrywać. Droga morska E70 zaczyna być udrażniana. To już ruszyło parę lat temu. Pętla Żuławska, pierwszy etap zrealizowana. Biegnie druga. Przed chwileczką, przekazując informacje pani koledze w sprawach naszej opinii o ustawie prawo wodne, chcę tylko powiedzieć krótko. No, pojawiają się takie momenty, w którym zaczynają być stawiane zapory na drodze rozwoju tego, o co pani pyta. Ale pomaleńku myślę, że świat idzie do przodu. I będziemy, nie wiem, czy go dogonimy w najbliższym czasie, ale jakoś będziemy wykonywali starania. Bo nie da się zatrzymać ruchu ludzi do odpoczynku na wodzie. No nie da się.
To jest odpoczynek, element się pojawił, odpoczynku na wodzie, ale też chyba myślę, że ekipie chodzi bardziej o ekonomię, o to, żeby przenieść tiry na rzeki.
Takie koncepcje już od dawna, takie próby były podejmowane, jak wiele lat pamiętamy wstecz, różne pomysły prezentowane kiedyś w takiej gazecie Morze, gdzie w okolicach, prawda, Górek Zachodnich miała powstać przystań promowa, prawda, na 4 stanowiska przy samym Sobieszewie, gdzie ten transport próbowano. To takie pomysły pojawiały się co kilka lat w minionych okresach czasu. Ktoś o tym myślał, ale co, jak tu wspomniał kolega, powiedzmy sobie, zmiana władzy, pomysły się modyfikowały i powiedzmy, no, ulegały tej bardziej rzeczywistej formie. Chociażby jak udrożnienie wyjścia, prawda, z samej Wisły, czy wyjścia z Górek Zachodnich, którego motywacją tak naprawdę była ochrona Gdańska przed powodziami, prawda. Stąd te inwestycje, patrząc w przeszłość, o tym, kiedy rozmawialiśmy z projektantami tych dróg wodnych tutaj, to zawsze gdzieś w końcu jest oczywiście element zabezpieczenia miasta Gdańska przed tymi tak zwanymi cofkami, żeby powiedzmy nie dopuścić do zalania. W perspektywie tej zmiany klimatu, no trzeba myśleć rzeczywiście o takich zagrożeniach, prawda? Stąd myślę, że bardzo dobrze, że choć bardzo długo trwa realizacja tych pomysłów i tych planów, to jednak krok po kroczku posuwa się do przodu. Wspomniał to kolega oczywiście o tych o Pętli Żuławskiej, o pierwszej jakby części, o drugiej, która w tej chwili wchodzi w etap realizacji. To jest właśnie kierunek, który mógłby powiedzieć, że coś się więcej próbuje robić, żeby to udrożnienie nastąpiło. No bo to... Marzeniem byłoby rzeczywiście, żeby udrożnić Wisłę, prawda, na tyle, żeby ruszył transport, prawda, i żeby odciążyć drogi, że tak powiem, żeby część tych tirów jednak nie musiała gnać po tych drogach, niszczyć nawierzchnię i tak dalej. Choć transport, wydawałoby się, tirowski, międzynarodowy jest tym transportem, który dociera od zleceniodawcy do odbiorcy, prawda, w sposób, tu następuje jeszcze element przeładunku po drodze, prawda, jakichś portów rzecznych, całej infrastruktury. No, to jest temat bardzo, jak rzeka, i moglibyśmy na ten temat bardzo długo.
Bo co z tego, że udrożnimy rzeki, jeżeli nie będzie infrastruktury, centrów logistycznych,
tak,
na przykład.
Tak jest, tak jest.
To, co w Zajączkowie się planuje w Tczewie.
Połączenia do autostrad, do ciągów komunikacyjnych, prawda? Także z tych miejsc.
Inaczej, moim zdaniem tak. Znaczy inaczej, marzy nam się Ren, mówiąc krótko.
Ren?
Tak.
Ren.
No marzy nam się Ren. No nie jesteśmy Niemcami niestety, więc możemy na to chwilę poczekać.
Ale pomarzyć możemy.
Natomiast wykorzystanie, znaczy zastąpienie transportu drogowego transportem wodnym, to na moje oko jest utopia. Bo musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w tej chwili przemysł jako taki nie tworzy magazynów. Cała produkcja oparta jest na regularności dostaw i punktualności tych dostaw. Nikt nie tworzy olbrzymich magazynów, zapasów magazynowych, bo to kosztuje. W związku z tym transport drogowy, lotniczy, to są rodzaje transportu nieuchronne dla utrzymania znacznej części gospodarki.
Bo
jasne,
szybko.
Że Wisłą możemy wozić materiały budowlane w postaci żwiru, nie? Czy jakichś innych. Ale to też trzeba składowiska, trzeba to gdzieś potem. To ja osobiście tego nie widzę.
Znaczy to trzeba umieć robić po prostu. Trzeba mieć taką pewnego rodzaju tradycję też, a u nas jakby
ja
nie ma...
chcę wracać do teorii Pługa, natomiast my naprawdę nie mamy dobrych tradycji korzystania z wody. Bo tego trzeba się nauczyć. No wiemy, jak uprawiać różne płody rolne, natomiast za nic w świecie, kto podejdzie do czegoś, co nazywamy gospodarką wodną, morską, to za chwileczkę jakieś patologie zaczynają występować. Bywały okresy, kiedy w ogóle tego morza nie mieliśmy dostępu, prawda? Zawsze skupialiśmy się na gospodarce rolnej i prowadzeniu wojen z sąsiadami lądowych. To, że nam się udało wygrać ze Szwedami pod Oliwą, to tylko dlatego, że robili to profesjonaliści w postaci kaprów.
Za tydzień słyszymy się o tej samej porze. Dziś dobranoc, mówi Anna Rymbas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc. You got my heart on the string. You want me back again, and you know I'll do anything. Just when I thought I was free, knock, knock, the door is locked, but you still got a key. All too familiar, the moment it shows up. Oh, but you put me